No dobrze, witam Was serdecznie. Tu Agnieszka Passendorfer, a ze mną jest Ola. Ja z Olą robię wywiad, więc ja nie będę siebie za bardzo przedstawiać, ale Ola siebie przedstawi jakoś.
Nazywam się Ola Kinstler i na co dzień pracuję z kobietami. Prowadzę jogę dla kobiet w ciąży, jogę dla młodych mam, które właśnie urodziły dziecko, dla kobiet, jogę z elementami hormonalnej, no taka praca z ciałem w klimacie kobiecym.
A dlaczego to robisz?
Bardzo dobrze czuję taką energię kobiecą i bycie z kobietami. Czuję, że temat miednicy, macicy, waginy, całego tego obszaru seksualności, to jest temat tabu. On się odkrywa na chwilę, kiedy kobieta jest w ciąży, ale to jest czasami już albo za późno, albo zbyt intensywnie i w taki sposób też zbyt medyczny. Też jak zaczęłam ćwiczyć jogę 20 lat temu, to miałam takie poczucie, że tam jest dużo męskości i dużo męskiego wydania jogi i ta menstruacja w taki sposób traktowana, że a panie w czasie menstruacji to albo czegoś nie mogą robić. Miałam takie poczucie, że czegoś mi brakuje w tej jodze, którą znałam do tej pory. I te dwa wątki, zachwyt nad kobiecością, chęć eksplorowania tego, bycia bliżej kobiet, łamania tabu, oswajania, połączył się z taką naturalną potrzebą, żeby poszukać jogi bardziej kobiecej.
A skąd zaczerpnęłaś wiedzę? Bo ja mam wrażenie, że ta joga rzeczywiście jest męska, że ci guru od jogi byli mężczyznami. I no, Patanjali nie pisał o jodze dla kobiet w ciąży, ani o mięśniach dla dna miednicy. Na ile ta twoja joga jest tradycyjna, a na ile to jest coś, co się wiąże ze współczesną nauką, czy ze współczesną wiedzą?
No zaczęło się od Iyengara i od ćwiczenia jogi tej metody. Później...
A sam Iyengar się skupiał na kobietach i na...
Te pierwsze jego publikacje, książki, ta joga, którą znałam, to była cały czas męska. I uszanowanie menstruacji, oczywiście panie w ciąży też miały swoją część do pracy, ale nie było to w jakiś sposób no, taki zgłębione. Później pojawiła się Gita Iyengar, czyli córka. Ona napisała bardzo fajną książkę o jodze właśnie dla kobiet. Ale to, co tam dla mnie było trudne, żeby bliżej się temu oddać, to było bardzo dużo pomocy do jogi potrzebnych w tym czasie.
Czyli w sensie tam tych klocków.
Klocków, pasków, krzeseł, wałków i jakby ta joga dla kobiety w ciąży, albo jeżeli ma jakiś problem kobieta swój, kobiecy właśnie, to jest taka bardzo terapeutyczna joga, która skupia się na ogromnej ilości tego sprzętu potrzebnego. Więc w takim wydaniu, że kobieta sobie jest i chce ćwiczyć, to po pierwsze musi mieć przewodnika, przewodniczkę, czyli nauczyciela. To nie jest takie dostępne każdej kobiecie, która ma chęć poćwiczyć i coś zrobić. Po drugie, muszę tu się przyznać szczerze, nie przekonały mnie ta ilość pomocy potrzebna. Byłam na kilku takich szkoleniach, gdzie poświęcaliśmy bardzo dużo uwagi tym wałkom, tym podkładkom. Czasami dojście do jednej asany zajmowało 20 minut pod układania tych z ruloników. Czułam wielkie zagubienie na tym szkoleniu. Nie potrafiłam się w tym odnaleźć. Robiłam sobie oczywiście bardzo skrupulatne notatki, zdjęcia tego wszystkiego, a nie umiałam tego później odpowiednio odtworzyć. Więc muszę tu przyznać, że to po prostu... Nie potrafiłam się w tym odnaleźć, to nie było moje zupełnie, a już przekazać to później kobietom, które miałyby to robić na zajęciach, to już było jedno, bo musiałam najpierw sama to umieć przekazać, a to, że kobieta później ma jeszcze sama to wykorzystać, to już się wydawało mi jakąś granicą taką, no trudną do pokonania.
Musi ciężarówkę sprzętu sobie
zamówić. Musi mieć bardzo dużo i jest w ciąży, więc ma inne też pomysły, albo ma jakiś swój problem, tak? To jakieś mi się wydawało po prostu nieżyciowe na tamten czas, zupełnie. A było we mnie wielkie przekonanie, sama przechodząc ciążę, do ostatniego dnia ćwiczyłam do poniedziałku wieczorem byłam na zajęciach, we wtorek nad ranem urodziłam i ćwiczyłam jogę. Nie do końca zgodnie z tymi wskazaniami, z tą ilością sprzętu. Oczywiście pilnowałam się i większości używałam, ale niektórych nie. Po prostu czułam, że...
A byłaś wtedy już nauczycielką, czy
nie, nie, ja byłam tylko uczennicą. I wtedy chodziłam na różne zajęcia i bardzo też ceniłam sobie osoby, które odnajdowały się w tych pomocach i kiedy już je stosowałam, to to jakoś mi szło, ale sama jakoś nie umiałam tego później powtórzyć. I też zobaczyłam, bo nie byłam jakąś bardzo zaawansowaną nigdy dziewczyną w jodze i szczególnie wtedy, kiedy zaczynałam te... Kiedy byłam w ciąży 16 lat temu, mój Antoś ma jutro właśnie urodziny. Dokładnie!
Super!
Dokładnie 16 lat temu. Miałam takie poczucie, że naprawdę też są kobiety, które świetnie się odnajdują i świetnie sobie radzą i mają to ciało na tyle sprawne, że mogą sobie poradzić w takim uproszczonej formie używania pomocy, że one mają, szczególnie kiedy wcześniej ćwiczyły jogę, mają tą siłę, chęć, power. Wręcz podzielały moje zagubienie, czy ja muszę wszystkie te klocki, te wałki, czy ja mogłabym inaczej, bo ja cały czas ćwiczę, ja nie potrzebuję aż tak się kłaść i przekładać z lewa na prawo. I to mi też dało taki power, że ja tak czuję, są kobiety, które spotykam, które tak czują. Oczywiście, że trzeba uważać, unikać skrętów brzucha, nie robić pozycji, które ściskają, ale można to robić też tak łagodnie, więc to, tak się to jakby zaczęło u mnie, tak? Że szukałam tej drogi gdzieś między tym, co znałam, między tym, co sama trochę odkryłam, później szukałam innych ścieżek, poznałam jogę hormonalną, Dinę Rodriguez, udało mi się być u niej na warsztacie w Czechach, jak ona przyjechała do Europy. To jest taki właśnie wątek bardziej hormonalny. Byłam na różnych takich szkoleniach związanych z po prostu jogą w wydaniu kobiecym. Poprzez pandemię, dzięki online'om też popatrzyłam, jak to robią inni nauczyciele, Donna Fari. Tak chciałam zobaczyć po prostu, jak to wygląda. I okazało się, że ta moja intuicja, że można trochę inaczej, się sprawdza. Okay. I to jakoś mi dało taki power, tak, że to jest jakieś wydanie bardzo cenne, terapeutyczne, ale też jest inne. Myślę, że też przychodziły do mnie przez to fajne nasze sąsiedztwo na Śniadecki, gdzie jest asztanga i jest nasza szkoła i to jest takie bliskie. To przychodzą czasami dziewczyny, czasem chodzą na asztangę w ciąży, a czasami przychodzą na inne zajęcia, tak? I opowiadają, co się tam dzieje. I okazuje się, że w innej metodzie robią asany, wspaniale się czują, dobrze przechodzą tą ciążę, dobrze się czują po porodzie, robiąc zupełnie niektóre rzeczy, omijając pomocę do jogi, nie chuchając aż tak bardzo. I to też działa.
A u ciebie się chucha i przekłada z boku na bok, czy ta joga jest...
No, trochę się chucha i przekłada, ale też nie zawsze, w sensie takim, że jest jakiś początek, jest na pewno taka część środkowa, można powiedzieć, zajęć, gdzie staramy się mocniej, więcej. Jeśli pozycje stojące, to niekoniecznie przylepiona do ściany, zawsze z podpartą nogą, tylko na środku, tak jak kobieta czuje, że może. No i na koniec jest zawsze rzeczywiście relaksacyjna, spokojna, bardziej skupiona na oddechu, na pracy z mięśniami dna miednicy, formuła pracy z oddechem, więc taką część, taką regenerującą, relaksacyjną zachowuję, ale czuję z przekonaniem i z takim doświadczeniem tych lat, że można ten środek poświęcić na większą, mocniejszą i zmęczyć się i trochę posapać i wcale się nic nie stanie, nie urodzą tam na tej sali wszystkie kobiety i będzie świetnie. A szczególnie jak już urodziły, to już w ogóle mają ochotę coś zrobić, a nie tylko leżeć, prawda?
A czy ta joga pomaga? Czy są jakieś badania? Czy ty to tak obserwujesz tylko z własnego doświadczenia i z wyznań tych kobiet? Ona pomaga w ciąży, pomaga w porodzie? Coś robi z naszym ciałem czy głową fajnego?
Znaczy, z doniesień i feedbacków to oczywiście. Mam takie na świeże czasami informacje, że dzięki jodze i skupieniu na oddechu, umiejętności skierowania czy energii, czy oddechu w dane miejsce, no to kobieta sobie świetnie radziła w czasie porodu. I to jest taki czasami naprawdę na świeżo, zaraz z sali porodowej albo dzień po, informacja, słuchaj, jak mi to pomogło, wow, jak tak oddychałam w dół, to naprawdę to, co na tych zajęciach robiłyśmy, to jest super power, naprawdę mi to pomogło. Czasami to są takie informacje gdzieś później, które wracają, że to się, że to działa. No mam też, jeśli chodzi akurat o poród, doświadczenie z pierwszej ręki, no bo ja towarzyszę kobietom przy porodzie.
Bo ty jesteś dulą też, prawda?
Jestem dulą, więc mam taki zaszczyt być zaproszona do towarzyszenia kobiecie przy porodzie i uczestniczenia w tym wydarzeniu i wtedy no naprawdę...
I to są często te same kobiety,
które przychodzą... Znaczy zawsze. Nigdy nie miałam jeszcze tak, żebym kobieta, z którą się przygotowywała już do porodu konkretnie, nie była na jakiejś jodze, albo chociaż się nie przygotowywałyśmy tak jogicznie, więc to już jest bardzo bezpośrednie doświadczenie, że ja nawet czasami mówię, słuchaj, tak jak na jodze, tutaj pamiętaj, oddech w dół, tak jak się otwieramy, tutaj ta asana, pamiętasz, albo skup się na tym, co pamiętasz z zajęć, to cię uspokajało. Więc to są takie doświadczenia. Z badań na pewno spotkałam się z badaniami, które mówiły o pracy z oddechem i o przygotowywaniu kobiet. To na Akademii Medycznej były takie badania. Zresztą też czasami właśnie bardzo fajne młode położne, robiące badania naukowe. Gdzieś udaje mi się spotkać na tej drodze albo znam te prace, nawet w Polsce, które powstają. I ten kluczowy moment przygotowywania się do porodu, oddychania, świadomości i w ogóle kontrolowania swojego ciała, co się z nim dzieje, żeby nie być przerażonym, jak się ono później otwiera, ma duże znaczenie. I tam te badania jakościowe to pokazywały, że im bardziej kobieta świadoma była oddechu, nie zatrzymywała, nie zatykała tego oddechu, nie zaciskała brzucha, to po prostu ten poród przebiegał szybciej, sprawniej, spokojniej. Ale też to są takie doświadczenia, no, że kobiety po prostu mają czasami taki wybór, że albo będą chodzić i ćwiczyć na jogę, albo je później wszystko nie boli, jak nie przychodzą, boli je plecy na przykład.
No. I to jest tak, że no nie byłam tydzień i już mnie zaczęło boleć, muszę...
To już przeszłam.
Więc już wiem, że muszę chodzić przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, bo jak nie chodzę, to mnie boli. Więc to też jest takie, no też takie poczucie, że to ma wszystko sens, że kobiety naprawdę tego potrzebują. Też czasami mówią, że to jest takie miejsce, w którym one się skupiają właśnie na oddechu, na dziecku, na sobie, w tej gonitwie, to też je tak zatrzymuje. To tak jak na każdej jodze, tak? To jest specyficzny moment życia. Więc jest taka chwila, ta półtorej godziny tylko tu i teraz. Więc to jest taka wdzięczna robota, że te dzieci się rodzą, a później mają kobiety też taką pozytywną część wspomnień z tej jogi. To jest bardzo fajna robota, bo jak tam się spotkamy, widzę te dzieci, widzę te kobiety już w wydaniu mamy, to one mają taką czasami potrzebę się podzielić, jak im to dobrze robiło, więc tak trudno, żeby sobie tego ego tak nie zakręcać.
No, dobrze.
Trzeba się powściągnąć, bo to mi daje bardzo dużo satysfakcji, muszę przyznać, że to jest wspaniałe, jak kobiety mówią, piszą, że im dobrze zrobiło, że się dobrze czuły, że wróciły do formy, że czują, że w tym porodzie był power, że czują, jakby urodziły, że właściwie nie czują w ciele, że coś je boli. Po prostu zrobiły to i żyją dalej, nie są obolałe. To jest power. Naprawdę.
I potem wracają, bo masz też zajęcia dla kobiet, matek i dzieci jednocześnie, tak?
Tak, przychodzą z maluchami.
No i kiedy przychodzą? No bo nie świeżo z porodówki, mniej więcej ile czasu?
Rekordzistka przyszła 3 tygodnie po porodzie.
3 tygodnie.
Z 3-tygodniowym maluszkiem, ale to się zdarza rzadko i to są pojedyncze przypadki, że kobieta tak bardzo wcześnie potrzebowała wyjść i była na czas i potrafiła odbyć te zajęcia. Maluszek wtedy dużo śpi, więc jeśli śpi oczywiście, bo są inne egzemplarze, które nie śpią, ale jeśli śpi, to wtedy jest dużo na to przestrzeni, ale najczęściej jeśli wracają, to jest taki 6., 8., 10. tydzień po porodzie. Po naturalnym porodzie, około 1,5-2 miesiące po,
nie muszą też się stresować, logistyki układać, kto z dzieckiem. Po prostu biorą dzieciaka sobie ze sobą, przychodzą na zajęcia, dzieciaczek leży sobie na sali, a my ćwiczymy. A najczęściej taką najliczniejszą grupą osób to są tak mniej więcej około 3., 4., 6. miesiąca życia dzieci. Takie większe już.
I to rozumiem, są jakieś ćwiczenia, które pomagają w połogu, czy też pomagają wrócić do formy?
No to już jest po połogu, czyli...
A tak, no bo to,
to już jest po połogu, tak. To jest po połogu, czyli jeżeli kobieta czuje... Ja też wierzę w tą potrzebę połogu. Że te 6 tygodni to jest ważne, żeby organizm wrócił do siebie, żeby ustało krwawienie, żeby ten układ hormonalny też zaczął inaczej pracować, żeby się ustabilizowała laktacja, żeby mięśnie na miednicy, mięśnie brzucha, cała nawet budulę, te kości miednicy, żeby ułożyły się po tym byciu w ciąży, dźwiganiu, a później przejściu dziecka, bez względu na to, czy była cesarskie cięcie, czy poród naturalny, to jednak ta miednica dźwigała, te mięśnie musiały dźwigać, więc te 6 tygodni to myślę, że to jest taki dobry czas, żeby odpocząć, dużo leżeć i tak właśnie niekoniecznie wykonywać. I tak jest dużo roboty przy dziecku, wiadomo. Ale jak już te 2 miesiące mijają, to jest fajny czas, żeby wrócić. Tutaj ważna jest kontrola mięśni prostych brzucha, czy tam się nie nastąpił jakiś rozstęp. Dużo robimy otwierania klatki piersiowej, bo młoda matka ma bardzo dużo pochylenia, dźwigania, jest cały czas w skłonie do przodu, więc robimy dużo wygięć do tyłu, otwierania klatki, wzmacniania pleców. To są już takie typowe zajęcia kręgosłupowo otwierające. Nie ćwiczymy za dużo brzucha na początku, bo jednak właśnie trzeba dać mu odpocząć, dużo skrętów, żeby tam wracało to na miejsce wszystko. I też jeżeli ktoś na serio traktuje po ciąży jogę, to fajnym pomysłem jest udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Na szczęście mamy dostęp, w wielu miastach to się pojawiło i jest taka opcja. I ja się czuję bezpiecznie, jeśli kobieta, jeśli chce część więcej ćwiczyć, to nie jest raz na jakiś czas, tylko regularnie, 2-3 razy w tygodniu, to żeby miała taką wizytę po porodzie, po 6 tygodniach w gabinecie, żeby zobaczyć, czy tam nie nastąpiły jakieś zmiany w mięśniach na miednicy. Bo to daje jakąś wskazówkę, jak pracować, bo zdarzyło mi się, że dziewczyny chciały wcześniej wrócić i przez to, że ta aktywność była intensywna, spinały mięśnie, ćwiczyły bardzo intensywnie te mięśnie, to po kilku miesiącach okazywało się, że sobie więcej szkody niż pożytku.
A ta szkoda przyniosły. To co oznacza?
Szkoda oznaczała, że przy mocno opuszczonych i takich rozwleczonych mięśniach krocza, które nie zostały w jakiś sposób zaopiekowane, czasem zastymulowane albo w specyficzny sposób wykonana ta fizjoterapeutyczna praca, poprzez na przykład ćwiczenie brzuszku w bardzo intensywnej dynamicznej praktyki, czy jakichś takich form aerobik, skoki,
bieganie
powodowały, że te mięśnie jeszcze bardziej się obniżały i treść miednicy ugniatała i powodowała, że to, co by się naturalnie zasklepiło, włączyło i zassało, niestety się obniżało, tak? A kobiety, które miały spastyczne zaciśnięcie i ich problemem było nie to, że się rozwlekło, tylko że się wszystko po tym doświadczeniu, no czasem trudnym, czasem traumatycznym niestety, zacisnęło, zamknęło, to one mając taki przykaz, że mają ćwiczyć mięśnie krocza, mają spinać się, robiły sobie tam jeszcze większe zaciśnięcie. Czyli super jest jednak sprawdzić, którą stronę u ciebie jest to przejście dziecka na świat i to danie życia, w jaką stronę tam powoduje. Oczywiście, że czasem okazuje się, że taka wizyta mówi tyle, że wszystko jest w porządku, nic nie trzeba, proszę sobie żyć i nie ma tu żadnej roboty. A czasami okazuje się, że kierunek, który gdzieś był praktykowany, to nie jest dobry kierunek. Ja jak dostaję taką wskazówkę, że słuchaj, byłam uroginekologicznej terapeutki, mam takie i takie wskazania, to jest dla mnie bardzo cenne. Ja wiem wtedy, jak pracować z kobietą. Ja to wszystkim w ogóle polecam. Iść do...
No właśnie chciałam się spytać, bo jak przegapiłyśmy ten moment po porodzie, potem jeszcze...
I to jest... Znaczy, jeżeli się przegapiło, a to jest ostatnich kilka lat wspaniały taki powstający rys, że on, te osoby są dostępne, te gabinety powstają jak grzyby po deszczu. Uwaga, nie można się czasami zapisać na 2-3 miesiące w przód, taka jest potrzeba. To jest naprawdę ogromna potrzeba. Okazuje się, że problem z nietrzymaniem moczu, obniżaniem narządów, to jest po prostu nasza codzienność kobieca, tylko kobiety bardzo się tego wstydzą. Czasami długo zwlekają, zanim gdzieś pójdą po pomoc i dlatego jeszcze cały czas jest za mało tych specjalistów. Ale nie ma nigdy złego momentu, żeby sprawdzić, czy tam jest wszystko dobrze, szczególnie jeśli się ma poczucie, że w moim życiu albo właśnie kiedykolwiek urodziłam dziecko, dwa, wykonuję aktywność fizyczną, trzy, miałam kiedykolwiek epizod nietrzymania moczu, czy to się zdarzyło w czasie ciąży, czy to się zdarzyło w czasie kichnięcia, skakania na trampolinie dla zabawy, jeżeli był jakikolwiek epizod. Cztery, jeśli mam jakiekolwiek czasami napięcia w dole brzucha. I pięć, jeżeli zbliża się mój okres menopauzy, co oznacza, albo już jestem w trakcie, że właściwie to dotyczy wszystkich kobiet,
tak.
Że warto zobaczyć, co tam słychać, bo ich mięśnia krocza. I okazuje się, że i sama diagnoza, samo sprawdzenie, ale też i możliwości fizjoterapeutyczne, tam są takie, słuchajcie, elektrody, takie, które mogą zbadać napięcie tych mięśni. Są takie urządzenia stymulujące, taką rewitalizację można sobie wykonać, pochwy i tam wnętrza oraz jakby usprawnienia, jeżeli tam się jakiekolwiek zakończenia nerwowe w jakiś sposób uszkodziły, więc można wykorzystać pomocę i wiedzę wspaniałych innych kobiet, które zgłębiają tajniki miednicy.
Potem, bo mówiłaś, że ty też się tym zajmujesz na jodze, potem są jakieś ćwiczenia na jodze, które w jakiś sposób usprawniają czy optymalizują pracę?
To jest tak, jak ktoś mnie pyta o jogę hormonalną, to ja zawsze odpowiadam, że właściwie każda joga jest hormonalna. I tak samo w każdej jodze ćwiczy się mięśnie dla miednicy. Dlatego, że kiedy robi się asanę, czy pozycje stojące, właściwie siedzące, skręty, jest ten moment wyciągnięcia, zasania od brzusza, więc cały czas, więc joga jest taką wdzięczną dziedziną, że nieświadomie, nawet z intencją pracując z obszarem miednicy, to się po prostu robi. No wiesz o tym, tak? Że jak ćwiczysz, to po prostu robisz tą bandę, zaciskasz, wyciągasz, robisz skręt, zasysasz, więc jak ktoś mnie pyta o jogę hormonalną, to ja, mimo tego, że ta Dina Rodriguez, czyli ta nauczycielka, która to rozpropagowała, ona sobie jakiś system utworzyła z tego, ale ona sama też mówi, że to była joga, którą ona praktykowała, która była dostępna w tej Brazylii u niej, ona Shivanandę chyba ćwiczyła, wyłowiła z tego takie asany, które bardziej stymulują układ hormonalny niż inne, później to sama praktykowała i na sobie, i na kobietach, i leczyła tymi, robiła upowszechnienie, a później stworzył się z tego jakiś system, ale to są albo lekko zmodyfikowane, albo te same asany, wzmocnione oddechem ognia, tak dosyć intensywnie tutaj do przepony, w takim wydaniu masującym, że się robi jakiś skręt, albo masuje się i skupia się na danym obszarze i się to wykonuje. I tak samo jest z mięśniami dla miednicy, że gdzieś i tak się wykonuje, ale bez takiej intencji. Ja to rzeczywiście poza jogą zgłębiłam. Raczej na szkoleniach dla położnych, na szkoleniach związanych i konferencjach z nietrzymaniem moczu, uroginekologicznych, fizjoterapeutycznych, więc tak chciałam to poszerzyć bardziej w stronę ginekologii i położnictwa. I to tak włączam trochę do tej jogi. W takim sensie, że jak jesteśmy w jakiejś asanie, szczególnie moją ukochaną jest Supta Baddha Konasana podparta z wałkami, właśnie taka z użyciem tych wszystkich pomocy potrzebnych, kiedy można się wyciągnąć i
ten obszar miednicy jest taki wyeksponowany, też bardzo łatwo zdiagnozować, czy dobre mięśnie używasz, bo jak zaczniesz używać złych, to cała ta miednica zaczyna chodzić, a ona ma być nieruchoma, więc jest to taka wdzięczna pozycja, która daje narzędzie, żeby tylko tam w środku ćwiczyć. I ja to robię na zajęciach jako taki dodatek. Właściwie robię to na każdych zajęciach. Czyli ta joga nie kończy się tylko asanami, tylko chwilę poświęcamy zawsze na mięśnie kroczy.
Wracając do tych zajęć, jak już te maluszki odstawimy z jakąś nianią czy tatusiem, to wracamy na jogę, taką już normalną.
No i
kobiety wracają, czy bo czasem to jest taki epizod tylko ciężarno, no domowy, tak, urlopu macierzyńskiego. Czy to jest tak, że ty kobiety potem widujesz na zajęciach?
Ja prowadzę stacjonarnie właśnie tylko zajęcia dla jogi w ciąży i z maluchami, a wyjazdowe warsztaty takie kobiece, gdzie kobiety są poza dziećmi i więc nie mam tak na co dzień doświadczenia, że one wracają na zajęcia takie, które ja akurat prowadzę, ale spotykam je na ścieżce jogowej w różnych konfiguracjach i okazuje się, że joga w ciąży to był ich początek jogi. Więc jest część kobiet, która po prostu ćwiczy jogę i ta ciąża się po drodze wydarza i one dalej ćwiczą, bo po prostu mają tą część siebie joginki. I czy dziecko, nie dziecko, to po prostu toczy się ich droga jogowa, ale jest grupa kobiet, których joga w ciąży jest początkiem i one nie kończą tej drogi, co też jest piękne. Nawet zdarza się, że zmieniają szkoły, metody, miasta, zamieszkania, kraje nawet. To dzięki pandemii nawet się dowiedziałam, że jak się łączyliśmy online, to okazało się, że te moje mateczki się śmiałam, widzę w różnych miejscach na tym Zoomie i one po prostu ćwiczyły tak, żeby joga była ich częścią wyciszenia, aktywności. Pewnie jest część kobiet, która tylko tak sobie ma epizod, bo nic, na przykład też przychodzą takie kobiety, że mówią, nic mi nie pozwalają, nic nie mogę robić, bo jestem w ciąży, nie mogę biegać, pływać, nic nie mogę, tylko mi na jogę pozwolili chodzić, to przyszło. Więc się śmieję, że pewnie są osoby, które potrzebują czegoś innego w ich życiu, tak? Akurat nie są, joga to nie jest ich droga i tak są zmuszone trochę, bo coś chcą robić. Ale mam wrażenie, że jakoś joga w ciąży jest takim zaproszeniem, żeby inaczej to ciało potraktować, poczuć je inaczej po prostu, że ono ma nie tylko mieć osiągi, wyniki, cele, wydolności, pomiary, tylko można się tak oddać byciu, otwieraniu, oddechowi, takiemu po prostu zamknięciu jakby tego bycia na zewnątrz, tylko jest mata, ty, oddech, ciało, jakaś intencja inna, która jest czymś więcej niż tylko tymi ćwiczeniami.
A ty praktykujesz? Czy tylko uczysz już?
Ja potrzebuję też ćwiczyć. I jest coś takiego, że jak chcę odpocząć, to potrzebuję wejść na matę, pobyć sama. To nie jest tak jak może kiedyś, że miałam godziny całe na to, ale joga daje mi spokój. Nawet jak to jest tylko pół godziny, to jest to moje takie właśnie bardzo potrzebne pół godziny, które czuję, że jest czasami najważniejszym pół godziny w ciągu dnia.
Super. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec?
Moc jest w miednicy.
Dobra. Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie. A ty chciałaś wiedzieć w ciąży w ogóle?